jako dla czytelnika mogę powiedzieć, miłośnika książek pana profesora Stali, jako dla studenta też pana profesora sprzed kilku lat, bardzo mi oczywiście przyjemnie, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu poświęconym, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, niepojętemu jest. Przedmówca myślę, że już naszkicował taki bardzo precyzyjny mapę najważniejszych problemów tej pięknej książki, pytań, które ona stawia, pytań, które można jej stawiać. Jeśli mogę coś od siebie dodać, to taki jedynie krótki, aspektowy, wycinkowy komentarz, glosę. Chciałbym ją zacząć może w tym miejscu od zdania, które pojawia się w tej książce dwukrotnie. Pojawia się już w jej partiach końcowych, ale pojawia się też na samym początku, ponieważ na tym skrzydełku przedniej okładki, i które brzmi tak: wierzę w indywidualne spotkanie z dziełem bez oczekiwania, że pokaże ono od razu coś ważnego w perspektywie społecznej. Zdanie oczywiście o takiej podwójnej orientacji, pozytywno-negatywnej, rozpięte między tym wierzę w i bez oczekiwania, że. A więc z jednej strony zdanie coś przybliżające, postulujące, z drugiej coś oddalające, z czegoś rezygnujące. Chciałbym może właśnie temu się teraz przyjrzeć, pewnie w większej mierze tej pierwszej, twierdzącej części tego zdania. Bo co to właściwie dla mnie, jak ja to rozumiem, jako czytelnik tej książki, poprzednich książek profesora, co to właściwie dla mnie może znaczyć wierzę w indywidualne spotkanie z dziełem? No myślę, iż taka deklaracja wiary oznacza oczywiście, mówiąc najprościej, zaczynając najprościej, myślenie o tekście jako o źródle znaczeń i o czytaniu jako podążaniu w stronę tego źródła znaczeń. Takie myślenie pewnie wpisane jest w ten projekt, jakim jest niepojęte i jest. Oczywiście ja to powiedziałem w metaforyce, która nie jest metaforyką tej książki. Profesor ma tutaj przede wszystkim dla opisania tego swojego rozumienia tekstu i siebie jako czytelnika tekstu, ma przede wszystkim taką metaforykę, powiedziałbym, akustyczno-wokalną. To znaczy, czytamy tutaj o tym, że się słyszy głos tekstu, jego brzmienie, ton, rozpoznaje się przesunięcie akcentów, prawda? Z drugiej strony ma taką metaforykę przestrzenną. Czytamy, że uważny czytelnik wymyśla się w wiersz, wkracza w środek przestrzeni otwieranej przez wiersz. Wszystko cytaty, prawda? Myślę zatem, że takie deklaracje wiary w indywidualne spotkanie z dziełem, taka metaforyczna oprawa tej deklaracji sytuowałaby się pewnie na antypodach innego myślenia o interpretacji, na antypodach takiej myśli, która w akcie interpretacyjnym widziałaby głównie, czy w znacznej mierze, jawną bądź ukrytą, tak bym to powiedział, wielopiętrową prozopopeję, prawda? Prozopopeja, klasyczna figura retoryczna, jeśli zgodzilibyśmy się potraktować ją jako taką metaforyczną figurę aktu interpretacyjnego, no to znaczyłoby pewnie mniej więcej tyle, tak sobie to wyobrażam, iż to, co nazwiemy mową tekstu, jest w gruncie rzeczy poddane przez interpretatora tekstu, który ten tekst ożywia. A jeśli jeszcze przyjmiemy taką perspektywę, że ten przez tego interpretatora przemawia z kolei dyskurs, wspólnota, czy jakie by tu jeszcze formuł nie szukać, to właśnie otrzymujemy taką wielopiętrową sytuację, takiej wielopiętrowej prozopopei, gdzie tekstem mówi lektor, którym mówi kultura, którą mówi władza na przykład. Tak można by to doprowadzić do końca. To jest oczywiście taka pewna antyutopia już w tym momencie. Więc powiadam, idea indywidualnego spotkania z dziełem oczywiście sytuowałaby się na tegoż antypodach, ale właśnie, jak myślę, to rozumienie indywidualnego spotkania z dziełem w tej książce nie wyklucza istotności przesłanek, które mogą stać za takim prozopopeicznym, tak się wyrażę, rozumieniem aktu interpretacyjnego. Prawda? Ponieważ wierzę w indywidualne spotkanie z dziełem, to jest z jednej strony to wyeksponowane takie credo, ale też czytamy w szkicu poświęconym temu promieniowaniu lozańskiego arcydzieła na poezję XX i XXI wieku, czytamy i takie zdanie. granice między słowami poety i słowami jego interpretatorów są płynne, łatwo je więc przekroczyć. Nieco wcześniej pojawia się tam wzmianka o iluzji pierwszej lektury, nieco później hasło powrotu do lozańskich rękopisów nazwane będzie utopijnym. Innymi słowy, jak myślę, wynika z tego takie przeświadczenie, że to dążenie do spotkania z dziełem jest nieuchronnie wchodzeniem w jakąś taką strefę mieszaną, jakąś taką przestrzeń, gdzie się jest wobec tekstu, ale i w takiej niepewności, kto mówi, kto słyszy, gdzie źródło głosu. Właśnie. Rzecz w tym, pewnie takie jest w ogóle miejsce interpretacji, jeśli się nad tym dobrze zastanowić, prawda? Natomiast rzecz w tym, co się z tego miejsca robi, co się ze swoim byciem w tym miejscu próbuje robić. Więc myślę, że niepojęte jest kolejne świadectwo takiego realnego, wykonywanego wysiłku uchwycenia jednak rzeczywistości tekstu. Powstaje bowiem pytanie, dzięki czemu w ogóle mogłoby być możliwe, tak technicznie biorąc, prawda, dzięki czemu mogłoby być możliwe to indywidualne spotkanie z dziełem, w które wiara jest wypowiedziana na pierwszej właściwie stronie, prawda. Dzięki czemu to spotkanie byłoby możliwe? No właśnie dzięki takiemu wysiłkowi przebicia się do skomunikowania swojego języka, języka swojej wypowiedzi z językiem tekstu, prawda? Dzięki całej serii bardzo precyzyjnych mikroanaliz sytuacji językowych, które stwarzają te omawiane wiersze. Jak autor niepojętego jest, to robi, to jest tym wszystkim najciekawsze. A robi to, myślę, na wiele różnych sposobów. Ma szereg takich chwytów, które potrafi wykonać. To na przykład może być to skomunikowanie z tekstem, z którym chcemy się spotkać. To na przykład może być skupienie na jednym słowie wydobytym z tego wiersza, prawda? Tak jak w jednym z najistotniejszych wierszy ostatnich omawianych w niepojętym jest dostrzeżenie, skomentowanie, nazwanie takiej palimpsestowej struktury znaczeniowej słowa zbawiony. Służy potem pokazaniu, jak właśnie to słowo dzięki tej swojej palimpsestowej strukturze znaczeniowej potrafi rozbujać, rozkręcić ten wiersz i sprawić, że on ostatecznie będzie w swojej instrumentacji emocjonalnej, gatunkowej również labilny. Jak to opowiada profesor rozpięty bodajże między skargą a laudacją, nie pomnę w tym momencie terminów użytych. To skupienie na pojedynczym słowie to może oznaczać obserwowanie tego, jak przebiega proces takiego semantycznego nasycania się wyrazu, kiedy on pojawia się w iluś pozycjach w obrębie tomiku, prawda? Na przykład słowo to, słowo tutaj, oczywiście u Miłosza i Szymborskiej, ale również te mikroanalizy sytuacji językowej, dzięki któremu spotkanie z dziełem staje się realne, jak myślę, to są również takie szybkie zarysy, bardzo precyzyjnie robione na kilku zdaniach, takich formalnych akcji przebiegających w tekście, powiedziałbym. Przykład. W szkicu poświęconym byłem tutaj Ryszarda Krynickiego, profesor taką metodą cytat, komentarz pokazuje coś, co nazwie wygaszaniem konstrukcji obrazowej w wierszu. To jest pokazane tak bardzo przenikliwie, a lapidarnie właśnie. Zmierzam do tego, iż ta cała praca komunikacyjna, no, bo to jest wysiłek, żeby się przebić do tego czegoś, z czym chcemy się spotkać. Ta cała praca właśnie uwiarygadnia, legitymizuje i same deklaracje, wierzę w indywidualne spotkanie z dziełem i tę metaforykę, która służy tej deklaracji. Czyni to wszystko wiarygodnym po prostu. Powstaje jeszcze oczywiście pytanie takie, czemu ma w ogóle służyć indywidualne spotkanie z dziełem? Tutaj odpowiedzi i tak eksplikowanych i implikowanych przez teksty Mariana Stali jest pewnie wiele. Nie chodzi o to, by je wszystkie wyliczyć. Powiedziałbym o jednej odpowiedzi, o jednej wartości, jak autor lubi mówić. o jednej wartości, która by stała za takim indywidualnym spotkaniem z Bogiem, jak sądzę po lekturze niepojętego jest. To znaczy, tekst jest tu ostatecznie przyjmowany, jeśli nie zawsze, to bardzo często, jako miejsce możliwego spotkania z osobowością, o czym też była mowa przecież tutaj profesor Kruchniak mówi, z osobowością autora, osobowością, która jest przedtekstowa, która ten tekst warunkuje, ale która jakoś się w tym tekście uobecnia, jakoś, prawda? Takie personalizowanie jednak czytanego tekstu daje, jak ono działa, jak ono pracuje, to znowu można pokazać na konkretnym przykładzie. Ja myślę tutaj o szkicu poświęconym debiutanckiemu Tomikowi Bielski właśnie. Tam się pojawia taka obserwacja, że jest to poetka chętnie operująca męskim podmiotem, prawda? I to jest faktem, można by to poprzestać na takim opisie czysto poetologicznym, tekstowym, po prostu powiedzieć o występowaniu jakiejś wielkiej roli maski, czy jakie pojęcia by tutaj jeszcze przymierzać. Otóż strategia lekturowa Mariana Stali jednak się w tym miejscu nie wyczerpuje, gdzie mogłaby się wyczerpać. Pojawia się bowiem coś, co można by nazwać takim empatycznym domysłem, za jaka ludzka właśnie potrzeba mogłaby stać za taką, jak to autor nazwa, strategią mówienia w poezji Bielskiej. Odsłonięte ja to ja bolesne. Moje ja jest tym, co boli mnie najbardziej. Stąd potrzeba dystansu, użycia maski, zasłonięcia się rolą. Powiadam, jest to jedno z prawdopodobnych wyjaśnień strategii Mariana Bielskiego i sposobu zachowania się podmiotu jej wierszy. Powiadam, to jest pewien empatyczny domysł, ale jak ktoś przeczytał uważnie ten szkic o tym Magdaleny Bielskiej, to wie, że ten domysł jest wyprowadzony znowuż z analizy konkretnej sytuacji lekturowej. Konkretny wiersz był uwielbiany, dostarczał mu wsparcia. Jakkolwiek by nie było, wydaje mi się zatem, że jest ten projekt czytania poezji po stronie obecności właśnie, takiej fascynacji obecnością. Prawda? Właśnie z tego powodu, szczególnie dla mnie interesujący, i to mogę powiedzieć taki najbardziej mnie osobiście obchodzący punkt tej pięknej książki, to jest szkic poświęcony wierszowi Byłem tutaj, Ryszarda Krynickiego. Można go przeczytać, bo wiersz krótki i niech on tutaj wybrzmi oczywiście. Błysk gasnących hieroglif promienia na murze i powtarzane z uporem bezradne zaklęcie Kilroy was here, jak na skalne ryty. We wnęce zmroku bezdomny rozkłada swoje kartony na nocleg. Nikt odbija się w ścianę. Więc dlaczego mi się wydaje szkic poświęcony temu wierszowi taką szczególnie intensywną, żywą dla mnie fragmentem całej książki? Ponieważ to jest wiersz, tak jak to przeczytał Marian Stala, to jest wiersz o kryzysie obecności. Mnie ta lektura całkowicie przekonuje. Kryzysie obecności po pierwsze dlatego, że ten napis Kilroy was here okazuje się bezradnym zaklęciem. On poświadcza obecność kogoś, kto jest już nieobecny. Jest takim znakiem wiodącym w pustkę, takim fałszywym, sfingowanym śladem, prawda? Po drugie dlatego, że obecność bezdomnego, który pod tym napisem rozkłada sobie kartony na nocleg, jest też taką obecnością kogoś, kto w kategoriach pragmatyki społecznej, kogo nie ma w kategoriach pragmatyki społecznej, prawda? Wszędzie jest nigdzie. Zawsze jest nikim, nie istnieje, prawda? Więc to jest taka obecność słaba, zagrożona, rozmyta. Innymi słowy, mamy do czynienia z wierszem, jeżeli tak go przeczytać, i wydaje mi się to bardzo bliskie mojej też lekturze, mamy do czynienia z wierszem mówiącym o kryzysie obecności właśnie. Kryzysie w tekście, no bo to jest jakiś tekst kilrojuski, prawda? Kryzysie w świecie. A równocześnie, i to jest w tym momencie najistotniejsze dla mnie, i pan Marian Stala czyta ten wiersz jako świadectwo w tym wypadku już nie kalekiej, nie fałszywej, realnej obecności osobowości autora, Ryszarda Krynickiego, prawda? Komentarz, jeden z komentarzy, to zaznaczam, jeden z komentarzy do tytułu wiersza Byłem tutaj brzmi tak. Jest ten tytuł nie tylko śladem obecności poety, ale także ujawnieniem jego sytuacji, perspektywy, z jakiej napisał swój wiersz. W tym przypadku słowa byłem tutaj znaczą, widziałem to, zetknąłem się z tym, byłem świadkiem takiego zdarzenia, znalazłem się w takim świecie. Innymi słowy, powtarzam się, wiersz mówiący o kryzysie obecności jest równocześnie jakąś taką tekstową manifestacją obecności tego, kto za tym tekstem stoi, kto go stworzył. Prawda? Co się zatem dzieje? Interpretacja odsłaniająca pesymistyczny, ciemny, niepokojący sens tekstu jest, powiedziałbym, metodologicznie optymistyczna. Tak? Bo przecież jestem sobie w stanie wyobrazić, ja nie mówię, że słuszną, jestem sobie w stanie wyobrazić taką opowieść o wierszu Ryszarda Krynickiego, która byłaby skonstruowana w kategoriach jakiegoś takiego literaturoznawstwa apofatycznego właśnie, prawda? I wtedy to byłem tutaj mogłoby znaczyć tyle, co jako tytuł wiersza, prawda? Mogłoby znaczyć tyle, co byłem tutaj, ale już mnie nie ma. To, co widzicie, jest miejscem pustym. Wtedy ten finałowy nikt odbija się w ścianie mogłoby się tyczyć także samego autora, prawda? Mógłby nam działać pesymistycznie ten tekst, także na tym poziomie, nazwijmy to takim metaliterackim. Natomiast jak myślę, jeśli ja to dobrze zrozumiałem, to intencja tutaj profesora zmierzała do czego innego właśnie. To wszystko, co mówię, tyczy się pierwszej części tego zdania. Wierzę w indywidualne spotkanie z dziełem. Pozostaje część druga oczywiście do chociażby króciutkiego skomentowania. Bez oczekiwania, że pokaże ono od razu coś ważnego w perspektywie społecznej. Jak rozumiem, znaczy to tyle, co pewien gest rezygnacji, stwierdzenia, że nie potrzeby uczestniczenia, braku potrzeby uczestniczenia w krytyce. Pojmowane jako taka sztuka rozumienia wielkich cyrkulacji idei społecznych, przekształcenie przestrzeni publicznej, takiej krytyki, która chciałaby być czuła na głos kultury, tak, na zmieniające się aurę społeczną, tak, która by ją też chciała kształtować. Wydaje mi się, że tutaj bardzo wyraźnie ta część zdania nagłosowego, bez oczekiwania, że pokaże on od razu coś ważnego w perspektywie społecznej, ta część tego zdania odnosiłaby się pewnie do tych szkiców, które domykają niepojęty jest. To znaczy przede wszystkim do przecenione, niedocenione szkicu, który ze sceptycyzmem odnosi się do takiej silnie projektującej świadomość zbiorową funkcji krytyki. I do tej bardzo takiej spokojnej, wyważonej, ale jednak polemiki z głośnym sprzed kilku lat manifestem Igora Stokwiszewskiego, który był wyrazem apetytu na taką literaturę i krytykę, zdaje się również, właśnie działającą w przestrzeni społecznej, coś takiego, prawda? Ale jeśli tak, to chciałbym dopowiedzieć, że jednakowoż trochę takiego zainteresowania i pokazywania rzeczy istotnych w perspektywie społecznej przy okazji omawianych wierszy też w tej książce znajduje, jak myślę. Znaczy z jednej strony całkiem znajdziemy tutaj uwagi na temat na przykład popkulturowego zaplecza wierszy, niektórych wierszy komentowanych przez autora. Znajdziemy tutaj uwagi na temat na przykład funkcjonowania poezji lat 90. wobec nowych mediów. Pojawią się takie uwagi, prawda? To w szkicu poświęconym dwóm dwudziestoleciom tam się pojawia. Wreszcie ten tekst, do którego z uporem wracam, bo naprawdę najważniejszy jest dla mnie rzeczywiście, ten tekst o byłem tutaj Krynickiego. Tam też pojawia się przecież i taki fragment. Używając w tytule swego wiersza słowa tutaj, odsyła nas Ryszard Krynicki do takiego świata, w którym bywają bezdomni i świadkowie bezdomności. Świata, w którym bezdomność w jej wszystkich odmianach i wymiarach jest doświadczeniem bliskim, dotkliwym, dotykającym. Nie powinniśmy ulegać złudzeniu, że jest to świat bardzo odległy. To jest jednak powiedzenie o tym, co może znaczyć wiersz spotkany indywidualnie, blisko, ale co on może znaczyć istotnego w perspektywie społecznej, tak sądzę. Zmierzam do finału, bo już wiele powiedziane było i wiele pewnie powiedziane zostanie. Chciałbym powiedzieć może coś takiego jeszcze. To nie jest na pewno książka, która chciałaby bardzo wyraźnie konstruować jakieś projekty, poprzez które mielibyśmy widzieć, nie wiem, porządkować sobie poezję minionych 20 lat. Przeciwnie, nawet były tam opisane pewne gesty nieufności wobec takich zbyt łatwych uporządkowań. Przypominam sobie uwagę o nieoperatywności, takiej opozycji Sosnowski-Świetlicki na przykład, że to nic nie opisze, taka opozycja. Niemniej jednak oczywiście jest to książka, która będąc, skupiając się na indywidualnych spotkaniach z dziełem, jest to oczywiście książka projektująca. Projektuje po pierwsze bardzo ciekawie i bardzo ważny sposób, myślę, linie rozwojowe poetów. To jest bardzo błyskotliwie, sprawnie, precyzyjnie robione właśnie na takich kilku zdaniach czasami popartych jakimiś skomentowanymi cytatami linie rozwojowe jakichś autorów. Po drugie, niepojęte jest, projektuje modele czytania poezji polskiej, konkretne modele, to nie jest jakieś takie pustosłowie. Projekt czytania, tam się pojawia w pewnym momencie bardzo precyzyjny, Ryszarda Krynińskiego, jak można by czytać na poezję. Powiem tylko tyle, projekt niesłychanie trudny i zobowiązujący, gdyby chciało się go rzeczywiście wdrażać. Wreszcie, chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie osobiście książka jakoś żywa, intelektualnie, interpretacyjnie, myślowo, właśnie przez to, że stawia pytania, skłania do stawiania sobie pytań, do stawiania jej pytań, poddaje jakieś inspiracje i pomysły. Ja powiem o dwóch tylko rzeczach. Po pierwsze, dosłyszałem tam pytanie, które uznałem za jakoś skierowane, no tak, także bezpośrednio do siebie, w tym sensie, że autor pisze tam w pewnym momencie o swoim słyszeniu głosu Magdaleny Bielskiej, kilkakrotnie już tu wspominanej, i powiada, jak słyszą ten głos jej rówieśnicy, mogą powiedzieć tylko oni sami. Więc jest to pytanie do mnie, jako do rzeczywiście rówieśnika i czytelnika tej poetki. I wreszcie rzecz jeszcze jedna, którą bym dopowiedział, która mi przyszła jeszcze do głowy. Mianowicie, czytając tę interpretację znakomitą, byłem tutaj, do której uparcie wracam, Ryszarda Krynickiego, pomyślałem sobie o czymś takim jeszcze. Jestem sobie w stanie wyobrazić po tej lekturze, pomarzyć o takim tomie szkiców poezjoznawczych, powiedziałbym, poświęconych wierszom, które zostały, których rękopisy, czy też maszynopisy, jak w przypadku Krynickiego, zostały przedrukowane na okładkach, na tych, jak to się nazywa, na skrzydełkach okładek. Bo właśnie byłem tutaj, jest przedrukowany na skrzydełku okładki i od tego się zaczyna interpretacja tego wiersza w książce profesora Stein. Taki, cztery do zrealizowania, być może, wydaje mi się to pomysł ciekawy, ponieważ taki wiersz, który na maszynopis czy rękopis jest reprodukowany na skrzydełku, staje się takim metatekstem, prawda? On jednak komentuje cały tomik, przenika ten tomik, wchodzi w rozmaite ciekawe napięcia z tym, co w tym tomiku jest rozsiane, prawda? Trzeba by pewnie tylko powybierać jak najwięcej, jak najróżnych interesujących przykładów. Ciekawe, czy by się tyle znalazło. Tu oczywiście natychmiast przychodzi na myśl Tadeusz Różewicz, jako klasyk tego rodzaju operacji edytorskich, ale sensu twórczych po prostu, który robił to w sposób szalenie ciekawy. To było rzecz jasna opisywane również. Ja mówię o tym, aby dać wyraz temu, że niepojęte jest, pozostaje taką książką dla mnie żywą i zachęcającą do współmyślenia, a więc otwartą właśnie przy całej precyzji swojej konstrukcji. Ja myślę, że w tym miejscu mogę postawić kropkę.